Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna katecheza nasza, czy konferencja, czy spotkanie, jakby tego nie nazwać, na temat rodziny. Czy Twoja rodzina jest święta, moglibyśmy zapytać. Oj, kiedy Biblia mówi święty, znaczy to mówią oddzielony lub inny. I świętość zawiera w sobie takie pojęcia jak humor i śmiech, współczucie i zrozumienie, zdolności udzielania i przyjmowania przebaczenia, kochania i bycia kochanym. Święte rodziny nie są wolne od konfliktów. Nie jest tak, że ich członkowie nigdy się wzajemnie nie ranią. Świętość w rodzinie polega raczej na uczeniu się, jak wybaczać i godzić się, jak stawiać czoła problemom, jak je rozwiązywać. W życiu rodzinnym świętość oznacza usiłowanie, by poddać się Bożemu światłu w nas, kiedy panujący wokół nas mrok wydaje się przygniatający. Oznacza codzienną walkę o to, by dzień po dniu zaprowadzać choćby trochę twórczy porządek w tym chaosie naszego życia. Rodzina jest ucieleśnieniem świętości, kiedy dąży do tego, aby była okrzepła i zdrowa, a nie doskonała według oderwanych od życia wzorów. I ostatnim razem mówiliśmy o tej potrzebie doświadczenia bezpieczeństwa i pewności, zwłaszcza dzieci. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć tak, jak ta potrzeba dziecięca pewności, bezpieczeństwa jest ważna, tak bardzo ważna jest potrzeba miłości. Ona powinna znaleźć zaspokojenie w rodzinie. Może przyczynić się do tego przede wszystkim atmosfera rodzinna, której tu przed chwilą wspominaliśmy. Dziecko musi wiedzieć, że jest akceptowane i to takie, jakie jest, a nie jakie powinno być według marzeń rodziców. W dziecku tkwi coś, co można by nazwać wielką tęsknotą za tym, żeby być kochanym. A tę miłość dziecko musi odczuwać dotykalnie, musi jej doznawać. Im jest młodsze, tym bardziej tego potrzebuje, gdyż dla maleństwa dotyk jest czymś istotnym. Powinno więc móc się przytulić do ojca i matki, być głaskane, pieszczone i to tak często, jak chce. W życiu dziecka bywają okresy, kiedy żyje ono jak gdyby doświadczeniami miłości. Po jednym przeżyciu oczekuje na następne. Pewnego dnia przed lekcją w pierwszej klasie podszedł chłopiec, którego mama pracuje zawodowo, i malec zakomunikował nauczycielce rozpromieniony: proszę pani, moja mamusia jest chora. Zdziwiona odpowiadam: no to pewnie ci smutno. Nie, wcale nie, teraz mamusia jest zawsze w domu. Czeka już na mnie, gdy wracam ze szkoły i zaraz mnie pieści. Jednakże jeśli ta potrzeba nie zostanie zaspokojona, jeśli dziecko będzie pragnęło jej spełnienia, to tęsknota za miłością wybuchnie w nim później jak wulkan, domagając się namiętnie zaspokojenia. Zdarza się często, że taki człowiek, pomimo że pragnie kontaktu, w gruncie rzeczy jest niezdolny do nawiązania kontaktu z innymi. Człowiek bowiem, którego nie darzono miłością, nie potrafi utrzymać z kimś stałej więzi uczuciowej, gdyż w dzieciństwie nikt mu nie ukazywał uczucia. Jest jeszcze coś, czego człowiek niekochany albo nie potrafi zrobić, albo też robi to z wielkim trudem. Nie potrafi mianowicie podporządkować się w sposób wiążący normom i przepisom. W nim samym nie ma ładu, ponieważ nie zaznał miłości, która by go w tym ładzie stworzyła. Takiego człowieka możemy spotkać w osobie kryminalisty, zwyrodnialca. Zachowuje się on w sposób nieludzki, popełnia na przykład zbrodnie i potem beznamiętnie i bez cienia skruchy opowiada jej przebieg. Nie wzrusza go ona, gdyż sam nikogo nie wzruszał. Dziecko uzupełnia swoje doświadczenie miłości, widząc, że rodzice się kochają. Powinno odczuwać, że jest owocem miłości rodzicielskiej. Dlatego musi widzieć, że rodzice okazują sobie czułość, że rozmawiają ze sobą serdecznie, że się chwalą wzajemnie, że mają czas dla siebie, pomagają sobie. Tylko człowiek, który w ten sposób zaznał miłości, mógł ją przeżywać, sam będzie do niej zdolny. Tu tkwią korzenie wszystkich zachowań ludzkich. Miłości rodzicielskiej, miłości dziecka, miłości małżeńskiej, miłości do Boga. Taki człowiek nie załamie się, jeśli kiedyś dozna w miłości zawodu, wytrwa, gdy w małżeństwie nastąpią spięcia, nie będzie narzucał się zazdrośnie drugiemu, kierowany jedynie lękiem, że zostanie sam. Wreszcie będzie umiał kochać w sposób chrześcijański, w duchu Jezusa, także wtedy, gdy jego miłość być może nie będzie odwzajemniona. Dziecko powinno mieć w gronie rodziny pewne znaczenie. Musi mieć świadomość, że tu jest jego miejsce, że tutaj należy, a gdyby go nie było, to miejsce byłoby puste. Najbliżsi odczuwaliby jego brak i smuciliby się. Gdy wraca do domu z przedszkola lub ze szkoły, ktoś na nie czeka. Dziecku potrzebna jest ta świadomość, ażeby wytrwało w przyszłości, gdy nikt nie będzie na nie czekać, albo gdy sprawy będą tak wyglądały, jakby dla niego nie było miejsca. Dlatego dziecko powinno być niekiedy punktem centralnym w rodzinie. Niechaj doświadczy tego, że jest honorowane na przykład w dniu urodzin czy imienin. To nie znaczy, żeby je obsypywać prezentami. Honorujemy je w ten sposób, że zbiera się cała rodzina, że uroczyście nakrywamy stół rodzinowy czy imieninowy, przygotujemy tort ze świeczkami i opowiadamy dziecku, jak było wówczas, gdy pojawiło się w domu. Rodzice powinni dziecku powiedzieć, że dzięki jego urodzeniu zrobił się w domu jaśniej, weselej, że wyrażają to właśnie świeczki na torcie. I chociaż rodzice mają nieraz kłopoty z dzieckiem, to przecież sprawia im ono wiele radości, o tym również powinno się dowiedzieć. Wszyscy pragniemy odgrywać jakąś rolę w ludzkiej społeczności. Dorośli robią w tym celu bardzo wiele, starają się ubrania, samochód, tytuły, to wszystko ma zwiększyć ich znaczenie. Większość ludzi boleśnie odczuwa utratę znaczenia, prestiżu. Przyczyny takiego załamania często należy szukać właśnie w tym, że we wczesnym dzieciństwie nikt tego nie dostrzegał, jego obecności. Dziecko, które doznało zaspokojenia tych podstawowych potrzeb, chociażby chwilowo, przeżywa doskonałość świata. Zbiera sporadyczne doświadczenia szczęścia. Nie ma jednak świata w pełni doskonałego. Wszyscy jesteśmy dopiero w drodze do szczęśliwości. Dlatego ten, kto mniema, że może od dziecka odsuwać wszystko, co smutne, bolesne i ciemne, z pewnością nie wyświadcza dziecku dobra, ponieważ taki złudny świat nie jest wzorcem rzeczywistego. Dziecko musi nauczyć się radzić sobie w momentach dobrych i złych, jasnych i pochmurnych, w szczęściu i cierpieniu, żeby później nie załamało się w trudnych sytuacjach. Właśnie jasne chwile dają siłę do mężnego pokonywania ciemnych, trudnych dni. Dlatego też sprawą niezmiernie ważną jest to, żeby dziecko od czasu do czasu przeżywało trochę nieba. Dzięki temu budzi się w nim przeczucie, że kiedyś wszystko będzie dobrze w ostatecznym, uniwersalnym znaczeniu. W ten sposób powstaje u dziecka fundament, na którym oprze zrozumienie słów o nowym niebie i nowej ziemi. Człowiek, który nie ma takich doświadczeń, z wielkim trudem będzie mógł uwierzyć w to chrystusowe orędzie. Przypomina się taka lekcja w domu dziecka. Nauczycielka wchodzi do drugiej klasy szkoły zawodowej, dziewczęta 17-18-letnie. Były wzburzone, bo tego ranka jedna z koleżanek w celach samobójczych wyskoczyła z okna na trzecim piętrze. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Prowadzenie lekcji było niemożliwe. Zrozpaczone dziewczyny szukały odpowiedzi na pytanie o sens życia. Nauczycielka usiłowała wtedy wyjaśnić im fragment z Apokalipsy świętego Jana, że Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie kiedyś już śmierci, ani smutku, narzekania i cierpienia. Te dziewczyny zaczęły sobie wówczas uświadamiać, ile pociechy i nadziei kryje w sobie ta dobra nowina. Lecz nadzieja była krótkotrwała i pociecha tylko chwilowa, dopóki nauczycielka była w klasie. uprzytomniła to sobie wstrząśnięta, gdy jedna z uczennic powiedziała: proszę pani, niech pani teraz nie odchodzi, bo z pani odejściem skończy się nasza wiara. Teraz przez godzinę wierzyłyśmy razem z panią, że kiedyś wszystko będzie dobrze, ale same tego nie potrafimy. A inna dodała: co powinnam zrobić, żebym mogła wierzyć? Na marginesie tego wydarzenia świadamiamy sobie, że wiary i nadziei nie można się nauczyć i że nikomu nie można ich wpoić ani za pomocą najlepiej przemyślanych metod, ani za pomocą najbardziej umiejętnej katechezy. Wiara, nadzieja i miłość wypływają z doświadczenia i na tym są oparte. Nie można mówić o wierze komuś, kto nigdy nie spotkał się z wiarygodnością. Nie można głosić nadziei temu, kogo z rania młodości karmiono rozczarowaniem. Nie można zwiastować miłującego Boga komuś, kto w ogóle nie wie, co znaczy być kochanym. Taki człowiek jakby nie ma anteny odbiorczej, umożliwiającej przyjęcie tego orędzia. Więc wychowanie religijne zaczyna się znacznie wcześniej, niż nam się wydaje. Nie zaczyna się ono wtedy, gdy rodzice po raz pierwszy składają dziecku rączki do modlitwy, ani wtedy, gdy opowiadają jakieś wydarzenie biblijne, a już najmniej wówczas, gdy groźnie podnoszą palec, mówiąc: oj, Bóg cię widzi, On widzi wszystko, oj, Bóg się gniewa. Wychowanie religijne zaczyna się wtedy, gdy dziecko jak gdyby przez obraz ojca i matki doświadcza Bożej miłości i troski. Jedynie takie dziecko jest przygotowane do spotkania z Bogiem w wierze. Gdy zastanowimy się nad tym, ogarnia nas lęk na myśl o rozpaczliwej sytuacji licznej rzeszy dzieci i młodzieży. Niepokojące jest pytanie, jaki będzie los tych, którzy prawie nigdy w swoim życiu nie przeżywali szczęścia. Jaki los spotka tych, dla których najwcześniejszym doświadczeniem jest świadomość, że są niepotrzebni. Nie mogli zdobyć pierwotnego zaufania, ponieważ zakorzeniło się w nich głębokie, pierwotne niedowierzanie, odbierające im możność stania się człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu. Będą mieli wielkie trudności w obcowaniu z ludźmi. Ich zdolność nawiązywania kontaktów i utrzymywania trwałych związków uległa zniszczeniu, zanim zdołała się rozwinąć. Jakby filarem podtrzymującym ich most do Boga są przecież dobre doświadczenia z ojcem i matką. Jak więc może im się udać przerzucenie tego mostu do Boga? Co się z nimi stanie? Czy zostaną potępieni na całą wieczność? Z pewnością nie. Dzięki Bogu istnieje możliwość jakby kompensaty wymienionych doświadczeń, także poza obrębem własnej rodziny. Istnieje miłość macierzyńska niezwiązana z cielesnym macierzyństwem. Taka miłość sióstr zakonnych wobec dzieci, młodzieży. Istnieje miłość ojcowska, której założeniem nie jest fakt spłodzenia. Myślimy tu o tylu księżach, którzy co dzień kierują do młodzieży, dzieci, słowa katechezy, kazania, obecność swoją dają. Istnieje miłość braterska i siostrzana, nieuzależniona od więzów krwi. Miejmy nadzieję, że ci wszyscy, którzy pragną spotkać kogoś, kto by im umożliwił doświadczenie szczęśliwych dni, nie doznają rozczarowania. Zwrot od lęku i nieufności do zaufania do samego siebie i do ludzi możliwy jest przez bliźnich i dzięki bliźnim. Wyraża to ktoś w ten sposób zaufanie, zaufanie do świata, ponieważ istnieje ten oto człowiek. Na tym polega najistotniejsze zadanie oddziaływania wychowawczego. Bezsens, choćby najdokuczliwszy, nie może być rzeczywistą prawdą, gdyż istnieje ten oto człowiek. Ponieważ on istnieje, z pewnością w ciemnościach kryje się światło, w zgrozie szczęście, nieczułości współczesnej wielka miłość. Czyż nie przypomina się to nam postać niezapomnianego papieża Jana Pawła? I dopiero wtedy, gdy jako rodzice, nauczyciele, kapłani, siostry zakonne, wychowawcy, staramy się być ojcem, matką, bratem, siostrą dla tych, których spotykamy, możemy ufać i wierzyć, że Bóg uczyni możliwym to, co niemożliwe, ponieważ ostatecznie potrafi pisać prosto na krzywych liniach naszego życia.